Chciałem już powiedzieć bez Wrocławia, że przy tych parametrach podałem nazwę organizacji, a nie tylko mniejszości. I oczywiście z wyłączeniem konkursów, ponieważ żadnych konkursów jeszcze na rok 2019 żeśmy nie organizowali. I chyba jeżeli muszę się streszczać, to postawię w tym momencie kropkę. Gdybyście Państwo chcieli zestawienia wzdłuż, w poprzek, w podziale na ranking organizacji, które dostały największe środki, w podziale rodzajów dotacji, mniejszości, to w departamencie służymy, mamy pracę wykonaną, to tak choćby z troski o to, żeby kolegów praca się nie zmarnowała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, i rozpoczynając dyskusję na ten temat, chciałbym na początek powiedzieć kilka słów, odnosząc się w imieniu strony mniejszościowej po naszym wczorajszym posiedzeniu, gdzie mieliśmy okazję przeanalizować ten podział dotacji, oczywiście bardzo wstępnie. Przede wszystkim chciałbym podziękować, że wreszcie odchodzimy od złej tradycji, która się ukształtowała w poprzednich latach, że w ostatniej chwili dostawaliśmy informacje o podziale dotacji albo jej nie dostawaliśmy przed posiedzeniem Komisji Wspólnej. Chciałem podziękować, że tym razem ta informacja dotarła do nas przed posiedzeniem. Jesteśmy wdzięczni. Mamy nadzieję, że to stanie się tą nową, dobrą już tradycją. Ale ważne jest to, ponieważ dzięki temu mogliśmy o tym po prostu już konkretnie rozmawiać. Pierwsza kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że konstatujemy, że globalnie, nie mówiąc o drobnych kwotach, kwota przeznaczona w budżecie państwa na te działania prowadzone przez organizacje pozarządowe mniejszości w zakresie zachowania tożsamości mniejszości nie ulega zmianie, co de facto oznacza z jednej strony realny spadek tych środków, ponieważ biorąc pod uwagę inflację, to jedno. Drugie, konieczność ograniczania środków na pewne działania, które były wcześniej prowadzone ze względu na pojawianie się nowych inicjatyw, więc realnie utrzymanie status quo w praktyce oznacza dla w pewnych sferach konieczność ograniczenia środków i konstatujemy to. Druga kwestia, o której należałoby powiedzieć w naszym przekonaniu, to zasygnalizowanie po raz kolejny potrzeby generalnego pochylenia się nad systemem finansowania życia kulturalnego mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. To już, o czym wcześniej mówiliśmy. Oczywiście to nie jest temat na dzisiejsze posiedzenie komisji. Mamy nadzieję, że na najbliższych posiedzeniach komisji będziemy systemowo tym problemem się zajmować, ponieważ utrzymanie tego systemu, który jest, czyli systemu grantowego dla organizacji pozarządowych, tak naprawdę nie jest systemem, który gwarantuje realizowanie założeń ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, czyli zachowania i rozwój tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. I z naszego punktu widzenia koniecznym jest zmiana systemu w kierunku z jednej strony subwencjonowania w pierwszym kroku, a nie dotacji, z drugiej strony w kierunku poszukiwania modelu funkcjonowania instytucji kultury mniejszości narodowych, tak jak jest to w przypadku innych sfer życia kulturalnego mniejszości, życia kulturalnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwie po raz kolejny warto przypomnieć, że kultura mniejszości narodowych jest jedną z niewielu sfer kultury, które nie są finansowane instytucjonalnie ze środków publicznych. I w tym momencie warto też pochylić się nad kwestią funkcjonowania chociażby komisji oceniającej wnioski, ale myślę, że ta kwestia jeszcze wyjdzie w dyskusji i będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Także otwieram dyskusję po tym wstępie. Pan Piotr Tyma.
Panie ministrze, ja również przyłączę się do tych podziękowań, że nie walczymy o te wykazy przez pierwszą godzinę posiedzenia, tylko zostaliśmy je w dniu wczorajszym, mogliśmy się z nimi zapoznać i to jest jakaś nowa i ważna jakość. By się nie rozgadywać, chciałbym tylko, zazwyczaj tego nie robię, ale odnieść do konkretnych wniosków, dlatego że to jest pytanie o kryteria, bo też na przestrzeni funkcjonowania ustawy o mniejszości, komisji oceniającej i departamentu wielokrotnie padały pytania, jakimi racjami kieruje się komisja, przyznając bądź nie przyznając dane wnioski. Pierwszy wniosek na 4 odrzucone przez związek chciałbym zwrócić uwagę na 2 projekty. i w mojej ocenie szkodliwość ich odrzucenia. Pierwszy to jest projekt, który zainicjował nasz oddział w Przemyślu Poznajcie Nas, czyli w następstwie tych negatywnych zjawisk, o których tutaj mówię. Oczywiście część z Państwa w te zjawiska nie wierzy, ale one są rzeczywiście negatywne, jeżeli chodzi o relacje na poziomie lokalnym w Przemyślu. Nasz oddział zainicjował program edukacyjny dla młodzieży pod tytułem Poznajcie Nas, gdzie uczestnikami jest młodzież mniejszości i młodzież przemyskich szkół średnich należąca do większości. Uważam ten projekt za nowatorski, był on realizowany w tym roku z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, z różnych regionów Polski i brak dotacji podejrzewam jest tutaj, będzie takim bardzo demobilizującym i po prostu jest to nieodpowiadanie na palącą potrzebę społeczną, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, ale na poziomie samorządu Podkarpacia czy miasta Przemyśla projekty ukraińskie uzyskują 2-3 tysiące albo 500 zł grantu, więc ministerialny grant jest tutaj podstawowy. I drugi problem, który by mieścił się trochę w tej konwencji, o której mówił pan Łukasz Grzędzicki, to znaczy logiki wydatkowania środków z budżetu państwa. Przed laty ministerstwo wsparło projekt pod nazwą Prostir, multimedialny portal społeczności w języku ukraińskim. Portal ma od początku roku 300 tysięcy odsłon, 9 tysięcy followersów i 134 tysiące unikalnych użytkowników. W wyniku decyzji w 2016 roku portal także nie uzyskał dotacji, po odwołaniu się uzyskał i odbudował, że tak powiem, swoją pozycję na rynku czytelników. Natomiast teraz decyzja o przyznaniu kwoty zero powoduje, że wcześniej wydatkowane środki na rozwój nowego narzędzia komunikacji, ponieważ wszyscy wiemy, że prasa, w tym prasa mniejszościowa, ma problemy z nakładami, z dotarciem do czytelników, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałym, zwłaszcza, że w wykazie środków widzimy inne projekty multimedialne, znaczy medialne, które są wspierane kwotą kilkanaściekrotnie większą niż portal Prostir, o który wnioskowaliśmy o kwotę 40 tysięcy, co jest na portal, ci z Państwa, którzy się trochę orientują w funkcjonowaniu portali tego typu, wiedzą, że to nie jest kwota wygórowana. Nie będę już mówił o tych korektach, zmniejszaniu środków, bo jeżeli w przypadku tak dużej organizacji, która ma 10 oddziałów regionalnych, barierą jest zrozumienie, że działalność bieżąca, czyli koszty lokali, energii elektrycznej idą w górę, natomiast kwota ta została zamrożona, tak? Nie mamy wzrostu, cały czas jest na poziomie negocjacji obniżana. My wnioskowaliśmy w tym roku o 215, dostaliśmy 190. Jakby nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, tylko widzę tutaj pewien systemowy problem, tak? Że jeżeli się weźmie pod uwagę pewną historię organizacji, tak? Co ona realizuje, jakiego rodzaju projekty, jakiego rodzaju specyfika jest tej społeczności, to te decyzje niektóre odnośnie środków finansowych no nie do końca dadzą się racjonalnie wytłumaczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za ten ważny głos. Pani Mirosława Kopiscińska.
Szanowni Państwo, ja znowuż jestem dzisiaj chyba monotematyczna, ponieważ bardzo dziękuję za przesłanie również informacji dotyczących podziału dotacji na 2019 rok. Mam jeden niedosyt, ponieważ jako Łemkowie mamy jedyne Muzeum Kultury Łemkowskiej, które znajduje się w Zyndranowej. I problem jest znowuż ten sam. Małe środki na otwieranie tego muzeum. Jest to muzeum, które jest naszą wizytówką. I tutaj trzeba powiedzieć, że bez tej opieki państwa, to muzeum niestety nie będzie dawało tego pięknego kolorytu naszej pięknej wielokulturowej Rzeczypospolitej. Natomiast środki, które państwo przeznaczyliście na utrzymanie i otwieranie tego muzeum, znowuż po prostu są nieduże i znowuż doprowadzi do tego, że znowuż to muzeum będzie otwierane tylko weekendowo i tylko w tym momencie, tak jakbyśmy sobie życzyli, żeby po prostu był tam człowiek, który będzie dyspozycyjny codziennie i żeby mógł po prostu odpowiednio zająć się naszymi chętnymi, którzy i również uczniowie, i szkoły, i osoby prywatne odwiedzają to muzeum. Jednocześnie przypominam, że nie żyje już pan Teodor Gocz, który był twórcą tego muzeum i niestety jako, jak my to Łemkowie nazywamy, dzwonok, czyli dzwon, osoba, która otwierała zawsze to muzeum każdemu. Niestety po prostu musimy prosić o to, aby po prostu wsparło nas państwo w możliwości również otwierania siebie na innych, a bez takiego muzeum, bez takiego dostępu i wspólnej edukacji, no muzeum nie będzie istniało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Pan Ludomir Molitoris.
Szanowni panowie współprzewodniczący, szanowni panie dyrektorze, ja troszkę z zaskoczeniem zobaczyłem, że państwo likwidujecie działalność inwestycyjną albo ją wygaszacie. Nie wiem, co jest lepsze, bo przyznanie tylko na projekty inwestycyjne kwoty 310 tysięcy na jeden projekt, to jest właściwie pośmiewiskiem tego programu. Co za 310 tysięcy można wybudować? Myśmy oczekiwali, przynajmniej tak zapowiedział poprzedni dyrektor, że po zakończeniu inwestycji w Przemyślu, w Domie Ludowym i Łemkowskiej, również inne społeczności będą mogły korzystać z tych pieniędzy na inwestycje. A tymczasem właściwie to wygląda na to, że jak Dom Ludowy dokończą, to już zniknie ta pozycja z budżetu, a przecież kiedyś, kiedy wprowadzaliście państwo, była umowa, iż na ten cel będzie wydzielone 2 miliony złotych rocznie. Co się to dzieje? A poza tym ja jestem zażenowany wręcz tą sytuacją. Składamy projekt budowy w Jabłonce od wielu lat. Inicjatorem tego projektu był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który w Jabłonce lokalnym samorządowcom powiedział, żeby tu nie było dochodziło do kłótni, bowiem ze wszystkiego nas już wyrzucili, to należy wybudować Słowakom samodzielny dom. I on się zobowiązał, że da na to 500 tysięcy. A teraz kolejny raz jest to odrzucane i właściwie nie wiadomo o co chodzi. Mam wrażenie, że państwo chcecie ideę Lecha Kaczyńskiego odlać do spiżu, ale w ogóle się nie zastanawiacie nad tym, co on mówił do ludzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan minister.
Za chwilę do tych wszystkich głosów tutaj odniesie się w dyskusji także pan dyrektor. Ja chciałbym powtórzyć to, że jeżeli chodzi o konkretne projekty, tak jak powiedziałem, w 100% to była decyzja komisji. Jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, to jednym zdaniem chciałbym powiedzieć tak, że jako minister zrobię wszystko, żeby wydatkować w tym roku całą kwotę. To znaczy to, że w tej chwili jest taka decyzja, która, tak powiedziałem, wynikała z oceny wniosków złożonych przez państwa i taka ocena tych wniosków przez komisję i taka kwota przeznaczona w tej chwili nie skutkuje tym, że w tym roku 2019 te środki nie zostaną wydatkowane. O tym również pan dyrektor za chwilę dwa słowa powie. Powtarzam, będę zmierzał do tego, żebyśmy wszystkie te środki wydali. Bardzo proszę, panie przewodniczący, może jeszcze o poprowadzenie dyskusji. I pan dyrektor, nie wiem, czy państwo sobie życzą, żeby od razu pan dyrektor się odniósł, czy później.
To może na koniec już do wszystkiego, żeby się uznikować. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Rafała Bartka.
Dziękuję. Ja też chciałem przyłączyć się do tych podziękowań, że tak sprawnie przed komisją tym razem otrzymaliśmy tą informację zbiorczą. Dziękuję również za to, że powróciliśmy do pewnej dobrej praktyki, że dosyć, powiedział, z wiedzą i konkretną możemy startować w nowy rok, bo to wiemy, że podlegało pewnym turbulencjom w ostatnich latach, jeżeli chodzi o sposób procedowania co do przyznawania dotacji, ale do tego już nie wracamy. Wiemy, że to było wspólne wydyskutowane, że jednak ten system bardziej się sprawdza. Niemniej jednak jedna rzecz, o którą chciałem zapytać, to jest rzeczywiście kwestia, ile środków zostało do dyspozycji, bo chyba to jeszcze nie wybrzmiało, ile nie wydatkowano w tym roku. I druga kwestia, na którą jednak chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia, że z tego, co do nas docierało, to problemem, który się pojawił, on jest trochę związany właśnie z tym, że jest jeden nabór, że w tym momencie daty odgrywają ogromną rolę, czyli świadomość tego, że w tej dacie trzeba się zmieścić i złożenie wniosku po tej dacie powoduje niemożność rozpatrywania, no częstokroć utratę dotacji dla danej organizacji mniejszościowej. W takim systemie, który ma tą swoją zaletę, że z dużym wyprzedzeniem, czy może nie z dużym, ale jednak z wyprzedzeniem wiemy o dotacji, wiemy jeszcze w 2018 roku o tym, czym dysponujemy w 2019 roku, jesteśmy jednak mocno uzależnieni właśnie od tych dat i jesteśmy uzależnieni od tego, na ile ta informacja dotrze do wszystkich zainteresowanych środowisk i organizacji. W tym systemie ogromną rolę odgrywa sposób komunikacji. I z tym jest trochę problem. Ja powiem szczerze, że szukając informacji odnośnie mniejszości narodowych i etnicznych na stronie MSWiA, nigdy w ostatnim czasie nie wchodzę na stronę MSWiA, tylko wchodzę do wujka Google i wpisuję mniejszości narodowe w Polsce, ponieważ na stronie MSWiA nie jestem w stanie szybko tego znaleźć. To jest tak schowane w chwili obecnej na tej stronie, że jest to skomplikowany proces szukania na stronie bezpośrednio tych informacji dotyczących mniejszości. Bardzo bym prosił, żeby jednak uwypuklić naszą obecność na tej stronie w resorcie, któremu podlegamy, tak aby tym, którzy nie są tak głęboko zainteresowani czy tak blisko ministerstwa, ułatwić poszukiwanie tych informacji o kolejnych naborach, o tym, co się dzieje, bo to uważam dzisiaj odgrywa ogromną rolę i o tym też powinniśmy myśleć i pamiętać. Dziękuję.
Za chwilę poproszę panią dyrektor Małgorzatę Woźniak, która odpowiada za Departament Komunikacji, który prowadzi stronę, żeby po tym spotkaniu z panem współprzewodniczącym i z panem przewodniczącym ustaliła, jak panowie to widzą i oczywiście to jest naturalne, że to musi być rozwiązany problem.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Marię Leapkowicz.
Żeby nie pozostać jakby, żeby nie odrywać się od tej fali, którą dzisiaj zapoczątkowali koledzy, więc również chciałabym bardzo podziękować za wcześniejsze przesłanie wniosków i wyników. Natomiast chciałabym się również odnieść do pewnej sytuacji, którą mieliśmy jakby w procedurze, że nasi eksperci na spotkaniu, które poprzedza zawsze, na posiedzeniu strony mniejszościowej, przedstawiali nam pewne zasady związane z pracą komisji na pewnym poziomie ogólności, dzieląc się z nami pewnymi uwagami dotyczącymi pracy, którą wykonali. Również przedstawiali tą informację w różnym sposobie szczegółowości na posiedzeniu plenarnym. W tym roku niestety dowiedzieliśmy się, że eksperci dostali do podpisania oświadczenie, zobowiązanie o milczeniu do końca życia i jeszcze troszeczkę. nie tak jak było dotąd, bo dotąd było tak, że mieli zakaz jakby udzielania informacji do momentu podpisania decyzji, do rozstrzygnięcia konkursu i podpisania decyzji przez pana ministra. Natomiast w tej chwili do końca życia nie są w stanie niczego powiedzieć nam na temat prac wewnątrz tej podkomisji, znaczy komisji tych struktur dzielących środki, czyli jakby, nie wiem, pokazać nam, gdzie są problemy, gdzie mogą być problemy, nad czym się powinniśmy zastanowić, czy ewentualnie mamy w tej chwili, ja jestem w tej podkomisji rozmawiającej z przedstawicielami departamentu na temat informacji na rok 2020. Bardzo byśmy chcieli na przykład, żeby przedstawiciele, nasi eksperci byli również uczestnikami takich spotkań, ale w związku z tym, że oni nie mają prawa do końca życia słowa powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło w roku bieżącym, to jakby jest niezasadne, oni mogą z nami sympatycznie milczeć. Dlatego chcielibyśmy się zapytać, czym jest spowodowana tak ogromna blokada informacyjna dotycząca prac związanych z podziałem dotacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może ja uzupełnię. My zawsze prosiliśmy ekspertów na posiedzeniu plenarnym komisji, aby wyrazili swoje stanowisko. Tym razem tego nie zrobiliśmy właśnie, biorąc pod uwagę tą klauzulę, nie stawiając ich w niezręcznej sytuacji. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Pan Tadeusz Bosman.
Panie ministrze, szanowna komisjo, pozwoliłem sobie też zająć głos i zacznę od tego, że na szczęście nie miałem możliwości nigdy wybierania ekspertów i to bardzo dobrze. No przecież są eksperci i od tego są, żeby oceniać wnioski. Jeżeli tak, obiektywnie, a nie, że temu lepiej, temu Bosmanowi dodamy więcej, bo ten to nigdy nic nie gada i temu damy. Tak, nie. Oni są od tego właśnie, żeby oceniać tak, jak oceniają. A druga sprawa o tym, bo też teraz się dowiedziałem, że mają milczeć, tak, do grobu. No dla mnie to jest zrozumiałe. Jeżeli ja jestem w jakiejś komisji i do mnie rodzic dzwoni, słuchaj, a czy moje dziecko dostało nagrodę pierwszą czy trzecią, czy w ogóle się załapało, ja tego nie udostępniam, dopóki nie ma rozstrzygnięcia konkursu. I dla mnie to jest całkowicie zrozumiałe. I milczę jak grób, dlatego żeby, jeżeli nas jest czterech czy pięciu w komisji, to czemu mam powiedzieć, że ten czy ten to był przeciwko twojemu dziecku, tak? Tak nie może być. I dla mnie to jest zrozumiałe. No i dziękuję.
Proszę Państwa, ja mam może pewną propozycję, bo już pewnego rodzaju tradycją się staje taka sytuacja, że podczas naszych dyskusji pojawiają się problemy i staramy się je rozwiązać na kolejnym posiedzeniu komisji. Być może moglibyśmy przygotować taki punkt na kolejne posiedzenie komisji, który by zreferował pan dyrektor we współpracy z którymś z przedstawicieli ekspertów z komisji o najczęściej pojawiających się problemach przy ocenie wniosków, tak? Znaczy one nie będą dotyczyły konkretów, ale będą dotyczyły ogólnych rozwiązań, więc rozumiem, że wszyscy mamy prawo wiedzieć, skąd ten ogólny kierunek działania komisji się bierze. Więc może o to byśmy zawnioskowali i to wpisali do kolejnego posiedzenia. I bardzo proszę, pan prezes Hoffman, bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja apeluję o to, bo to jest nieustający problem. Przewidywanie tego, co ma nastąpić za mniej więcej półtora roku, tak? Bo w sierpniu składamy, a coś się może odbywać w październiku następnego roku. I potem takie problemy, znaczy i dla was, i dla nas. To znaczy, krótko mówiąc, korekty. Czy nie można tego jakoś uprościć, żeby nie było w ten sposób, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dany zespół, który wystąpi, będzie na umowę o dzieło, czy na fakturę. I, nie wiem, po prostu szef zespołu mówi, że ja to podzielę na cztery osoby. No to jest orka na ugorze, czy też, nie wiem, syzyfowe prace, bo to cały czas jest ten sam problem nieustający od wielu, wielu lat. Jakoś tak zaokrąglić to, żeby była możliwa ta wersja A i B, no po prostu. Druga rzecz to jest kwestia podmiotówek, a polega to na tym, że od przyszłego roku minimalna praca wzrasta, płaca. I wzrost minimalnej płacy dla organizacji, która ma zatrudnionych pracowników, to jest, chcemy im podnosić, bardzo fajnie jest, jeśli ludzie zarabiają więcej, tylko po prostu nie ma z czego. To jest bardzo poważny problem. I kolejna rzecz, i tu chciałbym wiedzieć, czy już możemy się dowiedzieć tego lub nie. Kwestia cen prądu, energii. To nie chodzi o indywidualne osoby, bo wiemy, że tu mamy gwarancję, natomiast chodzi o instytucje. Ja za dobrą monetę biorę to, co otrzymuję, jeśli chodzi o nas wszystkich jako obywateli, panie, że nie prezesie, będziemy mieli podwyżek.
Panie prezesie, w jednym zdaniu, ja nie jestem ministrem energii, aczkolwiek od ministra energii, od premiera, jako minister, który jest pełen energii w wyjaśnianiu wielu kwestii, pragnę przekazać informację, że ta informacja dotycząca niepodnoszenia cen nie dotyczy tylko i wyłącznie odbiorców indywidualnych, ale dotyczy wszystkich odbiorców.
Tak było doskonale, bo po prostu dostaliśmy migotania przedsionków, jeśli o to chodzi. Dobrze, dziękuję serdecznie i te dwa problemy zostawiam, czyli podwyżka minimalnej płacy, co oznacza dla nas trudności wszystkich tych mniejszości, które mają pracowników, i kwestia tych nieustających korekt, żeby to uprościć i pracownikom MSW i nam. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to może nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, czy od razu pan dyrektor. Bardzo proszę jeszcze. To może ustalmy, że pan Chojnacki będzie ostatnią osobą w dyskusji i pan dyrektor odpowie. Bardzo proszę.
Panie ministrze, powiem wprost. Od wielu lat Związek Romów działa. I nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej, i ta współpraca między ministerstwami układała się dobrze, bardzo dobrze. Wiele zadań, tych projektów realizowanych, i to jednak tym Romom pomogło. Jak również dzięki ministrowi studenci otrzymają stypendia ponadgimnazjalne, także tu jest naprawdę, naprawdę trafione. Ale tu z tego podziału nie jesteśmy zadowoleni, bo tu odbieram to wprost, jakoś taki niechęć do organizacji, a nawet dyskryminacja, bym powiedział. Bo jeżeli organizacja działa prężnie i pokazuje Polskę pozytywnie, upamiętnia tych Holokaust, tych Romów pomordowanych, Treblinka, Helmutnerem, pochwala się odznaczeniem obcego prezydenta, jak również i pana prezydenta Polski, podziękowanie za tą pracę. A tu ministerstwo ucina w ogóle zero. Drugi rok nie otrzymaliśmy na instytut, na działanie instytutu. Także to jest naprawdę smutne, że się powoli likwiduje organizację. Także, bo to tak odbieramy te działania. Tak samo chcieliśmy tutaj te dokumenty, które mamy naprawdę zasób. Przez 10 lat zbieraliśmy te archiwum, robiliśmy. Żeby to pokazać tak samo, no, żeby korzystali z tego studenci. Coś cennego. Nie otrzymaliśmy dofinansowania. Także tu odbieramy jako dyskryminację, i to wiele tych organizacji romskich tak samo to odbiera. Jeżeli przyjdzie, że będziemy mówić głośno, to będziemy coraz bardziej mówić o tym. I na tych komisjach sejmowych, ostatnio komisję sejmową, będziemy chcieli to wyjaśnić, padła mowa nienawiści ze strony posła, ale to do marszałka sejmu zwrócimy się, no bo nawet nie dopuszczono przedstawiciela, którego był ze Związku Romów Polskich, do głosu. Jeden z posłów no, zachował się tak, że nie wiem, także tutaj czy prokurator się powinien zająć, ale to będziemy chcieli wyjaśnić właśnie u marszałka sejmu. Tą sprawę. Także tutaj chciałem zasygnalizować panu ministrowi, od niedawna jest pan minister, żeby zapoznał się bardziej, jak to działa, w jakim kierunku idzie. Bo jeżeli się rozdaje środki na jednodniowe imprezy, a tutaj na cały rok, no to jest coś nie tak, nie w tym kierunku idziemy. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja bym prosił pana dyrektora, żeby się odniósł do tych podniesionych przez państwa kwestii, dylematów. No wiele z nich również pewnie będzie tematem kolejnego posiedzenia, jakbyśmy wprowadzili ten punkt dotyczący najczęstszych problemów i błędów, które się pojawiają we wnioskach. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Odpowiadając na te państwa wystąpienia, mam pewne rozdwojenie jaźni. Ponieważ z jednej strony odebraliśmy od ekspertów oświadczenia, rzeczywiście, no po części oczywiście jak nie ma się czym usprawiedliwić, to się usprawiedliwia RODO, chociaż to nie jest do końca prawda, ponieważ rzeczywiście nam zależy na tym, żeby prace komisji były swobodne i wypowiedzi swobodne i głosowanie swobodne i tak naprawdę istotą tego, co wykracza poza RODO, jest to, żebyśmy wszyscy nie opowiadali, że pani Kowalska albo pan Pipsztycki to w sprawie wniosku 753 głosował tak czy siak. W związku z tym no, w imię równości wobec prawa też to, czego, co ograniczamy ekspertom, nie bardzo chciałbym, no też się czuję, no, tylko urzędnikiem, a nie ekspertem w tej komisji, ale moja sytuacja jest podobna, jak zacznę odpowiadać na szczegóły i konkretne wnioski. Generalnie staraliśmy się uzgadniać preferencje z organizacjami. I tam, gdzie wnioski spełniały kryteria formalne, gdzie planowaliśmy rekomendowanie przyznania mniejszych kwot niż wnioskowana, staraliśmy się kierować, czasem staraliśmy się wymusić na organizacji, jak twierdziła, że wszystkie wnioski są równo ważne. Jeśli chodzi o pierwsze wystąpienie pana prezesa Tymy, to nie mogę odżałować, że nie mogłem tej prezentacji pokazać. To przedostatnia strona z tej prezentacji. Państwo widzicie, Związek Ukraińców w Polsce globalnie jest największym beneficjentem. Słucham? Ponieważ zajmujemy się również wyznaniami religijnymi, więc w tym chrześcijańskimi zastosowaliśmy zasadę, że ostatni będą pierwszymi. To może tyle odpowiedzi. Poza tym sami Państwo widzicie, że prawie wszyscy, którzy się wypowiadali, są z czegoś niezadowoleni i tak być musi, jeżeli pieniędzy jest za mało. Nie jest naszą intencją wygaszanie działalności inwestycyjnej, natomiast na pewno przy rozpatrywaniu wniosków rozważamy również to, czy zrealizowanie danej inwestycji nie będzie pozostawało w sprzeczności z możliwościami utrzymania, eksploatacji, wykorzystania na ten cel, dla którego została udzielona dotacja. Jeżeli mamy wnioski od organizacji, które chcą prowadzić inwestycje, które równocześnie piszą parę miesięcy wcześniej, że znajdują się w dramatycznej sytuacji finansowej i te pieniądze, które dostają z ministerstwa, no są wręcz niegodnie niskie, ale tylko z racji tej dramatycznej sytuacji te pieniądze przyjmują, to stanowisko jest oczywiście również z jednym z elementów branych pod uwagę. Nie mówię o komisji, mówię o kolegach piszących opinie, o moich pracownikach w departamencie, jak również powiem w pierwszej liczbie, w liczbie pojedynczej, w pierwszej osobie, przeze mnie przy prezentowaniu swojego stanowiska i przy głosowaniu. Myślę, że bardzo dobrym pomysłem jest propozycja pana ministra. Spróbujemy w jakiś tam sposób zestandaryzować problemy, które występują. Właśnie otrzymałem przyrzeczenie nagrody od pana ministra, co prawda nie pieniężnej, za to wystąpienie, ale mówię szczerze. Najprostsze chyba z pytań zadał pan przewodniczący, tak bez względu na to, o którym tytule mówię, czy samorządowym, czy organizacyjnym, a równocześnie nasz fotograf. Udostępnimy, panie przewodniczący, bo już z rozpędu chciałem powiedzieć panie marszałku, ale pomyliłbym organ stanowiący z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Zadane przez pana pytanie jest najprostsze do udzielenia odpowiedzi. Decyzje podpisane przez pana ministra nie ujmują kwoty 1 571 018 zł polskich. I to jest kwota, która jest do zadysponowania i którą znów się zasłużę panu ministrowi. Pan minister przed chwilą podkreślał, że zdecydowanym jego zamiarem jest jej zadysponowanie, bo państwo doskonale wiecie, że wydanie to już potem zależy nie tylko 1 571 018 zł. Chyba stosownym slajdem też mogę służyć, gdyby. Nie chciałbym czegoś pominąć. Chyba do jednego szczegółu się jednak odniosę. Podnoszona była kwestia Instytutu. Drugi rok z rzędu nie otrzymane środki. Wnioski dotyczące Instytutu w naszej ocenie mają charakter wniosku o dotację podmiotową i za pierwszym razem, kiedy ta kwestia wynikła, wydawało mi się, że jeszcze przed posiedzeniem komisji osiągnęliśmy z wnioskodawcą kompromis, iż dotacja podmiotowa dla organizacji. Instytut nie ma własnej osobowości prawnej, własnej podmiotowości, nie jest odrębnym podmiotem. Nie zwykliśmy, a chyba i byłoby to na pograniczu dyscypliny finansów, przyznawać dwóch dotacji podmiotowych temu samemu podmiotowi. I w roku poprzednim była taka umowa, deklaracja zawarta, że będą zwiększone środki zasadniczej dotacji podmiotowej, natomiast nie będzie drugiej. I jeżeli Państwo pozwolicie, to ja może bym w tym momencie postawił kropkę. Natomiast mnie strasznie zależy, żeby szef dotrwał do końca tej komisji fizycznie tu z nami. Natomiast jeżeli Państwo chcecie ja oczywiście nie miałem na myśli. Chciałbym, żebyśmy do ostatniego punktu rozpatrzyli sprawy z współprzewodniczącymi. Natomiast ja Państwa serdecznie. Jeszcze raz inwestycje. Tak jest.
Nawet ja miałem problem.
Rozważając wnioski inwestycyjne, jednym z elementów, który braliśmy pod uwagę, była realność utrzymania obiektu po zakończeniu inwestycji. Jeżeli potencjalny inwestor deklaruje przed rozpoczęciem inwestycji daleko idące kłopoty finansowe organizacji, to jest to niewątpliwie jeden z elementów, który nie wpływa na ocenę pozytywną wniosku o przyznanie takich środków. Jeżeli odwołujemy się, tego nie mówiłem, bo to, co powiedziałem przed chwilą, to powtórzyłem innymi słowy to, co mówiłem wcześniej. Nie mówiłem wcześniej. Ja oczywiście, może nie chcę, nie mogę odpowiadać za poprzedników, bo mnie wtedy nie było. Ale jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, a informacje kolegów, którzy mają pamięć instytucjonalną, są precyzyjne, a jestem absolutnie przekonany, że tak jest, mówię o informacjach, nie kończę o swojej pamięci, to zasadą miało być, iż inwestycje będą finansowane na rzecz kolejnych mniejszości rotacyjnie. Mniejszość A jest wspierana środkami budżetowymi na jakąś inwestycję. Ta inwestycja jest kończona, nie na zasadzie, że rozgrzebiemy kawałek jednej inwestycji, kawałek drugiej i może się za 15 lat skończy. Inwestycja się kończy, przechodzimy do kolejnej mniejszości. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Możemy ogłosić przepraszam, bo pan minister mnie po cichu zapytał, tego nie będzie słychać, w jaki sposób możemy te środki wydać. Najprostszym sposobem jest ogłoszenie przez pana ministra konkursu.
Pan Dobromir Molitoris.
Czyli ja mam rozumieć, że dlatego, że mieliśmy taką sytuację, że w zeszłym roku na działalność Centrum Kultury w Nowej Białej dostaliśmy na pierwsze półrocze 40 tysięcy, a na drugie półrocze 11 i że to napisałem, że przecież to jest dramatyczna sytuacja, bo przecież tam pracują ludzie. Jak ja mam za 11 tysięcy za pół roku utrzymać tam cokolwiek? Pan sobie dyrektor chyba nie zdaje sprawy, że przy tym wzroście płac to mi wszyscy ludzie pouciekają do innych, bo przecież ludzie muszą z czegoś żyć. Ja wiem, że państwo uważacie, że mniejszości muszą się martwić same o to, o utrzymanie i tak przecież robimy. przecież to nie są wszystkie pieniądze, które wydajemy na utrzymanie tego centrum, bo Polski Dom Kultury za 40 tysięcy przez pół roku to byłby zamknięty. Chodziłby tam strażnik, który by pilnował, żeby nie wybijali okna i nie rozkradli. I tak jest. A państwo przecież, ja tego w ogóle nie rozumiem i to napisałem. I to skutkuje, że państwo nie rozdzielili dotację podmiotową w innym projekcie, a przecież projekty nie nawiązują na siebie. To jest zupełnie inny projekt. Tak jest w postępowaniach grantowych. A kolejna sprawa, ja słyszę, że już nie miało być dodatkowych projektów. Oczywiście nie protestuję przeciwko decyzji pana ministra i przyjmuję ją ze zrozumieniem, ale jeśli miał być projekt i miały być dział specjalny inwestycji, to nie może się składać z jednej decyzji. Bo co to za postępowanie? Przecież tych pieniędzy było przynajmniej tak założone kiedyś, że każdy rok będzie 2 miliony, bo niestety te inwestycje należy robić i Polska odstaje absolutnie w kwestiach podejścia do mniejszości narodowych. Proszę sobie wyobrazić, że Słowacja w zeszłym roku o 100% podniosła politykę finansowania grantów. A tam przecież są instytucje mniejszości narodowych, jest Rusiński Teatr w Preszowie, są inne instytucje, tego my w Polsce nie mamy. Tam są radia, tam jest katedra języka rosyjskiego na Uniwersytecie Preszowskim, Rusińskiego na Uniwersytecie Preszowskim i nie ma takich targów jak tutaj, że dostaną na jeden rok. Ona istnieje, bo taki jest model państwa, taka jest polityka państwa. Natomiast tutaj wszystko załatwiamy przez granty i jeden list, który wykazuje rzeczywiście, zaważy, że państwo właściwie wygasicie cały program. Ja tego nie rozumiem. Poza tym państwo musicie mieć tą świadomość, tu pokazał to kolega z społeczności żydowskiej, że koszty wzrastają. Przecież to aktualny rząd rozpędził karuzelę płacową i podnosi najniższą pensję. Jak my mamy istnieć, jak my mamy działać w tej sytuacji? Przecież te dotacje na mniejszości winny wzrastać corocznie w stosunku odpowiednim do wzrostu PKB, a tak nie jest. Państwo zmniejszyliście i to drastycznie wysokość środków przeznaczanych na mniejszości narodowych i to już nie są te kwoty, które były przed 2 laty, ale znacząco niższe, gdyż państwo nie jesteście w stanie je rozdzielić. I nie wiem, zwracacie do budżetu. Tego jeszcze nie było, od kiedy ja tu przyjeżdżam do tej komisji. Takiego czegoś nie było. Dziękuję.
Panie prezesie, po pierwsze, nie jeden list zaważył. Trzeci ewentualny potencjalny obiekt na terenie tego samego województwa do utrzymania, sytuacja mniejszości inwestycyjna czy obiektowa, no na pewno nie jest zła, na pewno nie może pan mówić, że mniejszość jest dyskryminowana. Dyskutować o zasadzie wzajemności czy jej braku bym nie chciał, w związku z tym to nie argument. Natomiast pan minister jednoznacznie zadeklarował, że uczyni tak, iż te środki zostaną w roku przyszłym zadysponowane, podkreślam, i prawdopodobnie będziecie państwo mieli również szansę być beneficjentem tego zadysponowania. Dziękuję. No w 2019, w tym raczej ani nie wydamy przyszłorocznego budżetu, ani nawet nie zdążymy z powodu naszej nieudolności zrobić konkursu.
Pozwólcie państwo, że ja się odniosę też do jednej kwestii. Przede wszystkim wydaje mi się, że poruszony temat przejrzystości strony internetowej, o tym już rozmawialiśmy, myślę, że tego tematu wrócimy, także nie warto tego kontynuować, ale naprawdę niektórym podmiotom zewnętrznym, które nie są tak jak my zaangażowane, bardzo trudno znaleźć informacje o samych konkursach. Przyznam szczerze, że na przykład konkurs o digitalizacji ja przeoczyłem po prostu. Ale przechodzę do innych kwestii. Tutaj widzimy przed sobą tą prezentację wielkości środków na poszczególne podmioty. Zawsze ministerstwo zwraca uwagę na to, że tak na to nie należy patrzeć, ponieważ otrzymują dotacje poszczególne projekty. Gdy swego czasu napisałem pismo do ministra, że w danym roku organizacja, której ja przewodniczyłem, dostała znacząco niższe środki niż w poprzednich latach, otrzymałem odpowiedź, że to nic nie znaczy, bo przecież nie trzeba sumować, bo każdy projekt jest traktowany indywidualnie. Tutaj mamy podejście z kolei sumaryczne. Znaczy ja pozwolę sobie tutaj wystąpić w kwestii społeczności, którą reprezentuję, czyli ukraińskiej. Związek Ukraińców w Polsce ma wysoką dotację, ponieważ jest największą organizacją ukraińską w skali kraju, więc ja jako przedstawiciel mniejszości ukraińskiej chciałem tylko potwierdzić, że jest to z punktu widzenia mniejszości ukraińskiej jest to całkiem naturalna sytuacja, że organizacja, która działa na terenie całego kraju i organizuje większość wydarzeń kulturalnych mniejszości ukraińskiej, dostaje dotację proporcjonalnie najwyższą, więc tutaj pozwólcie Państwo, że jako osoba nie będąca członkiem Związku Ukraińców w Polsce, tak to skomentuję. Natomiast wypowiedź pana Piotra Tym dotyczyła raczej tego, że pewne projekty, które są z punktu widzenia mniejszości ukraińskiej ważne, nie dostały finansowania. I tutaj dochodzimy do innego problemu. Na ile mniejszości mają wpływ na to, na co otrzymują środki? To jest kwestia fundamentalna, bo nie jest to kwestia tylko tego ile, ale także na co. To nie mniejszości decydują tak naprawdę na co dostaną, tylko mniejszości realizują to, na co środki otrzymają. I to jest kolejny przyczynek do tego, o czym myślę, że mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w marcu i w czerwcu, czyli o generalnie systemie finansowania działań kulturalnych mniejszości narodowych. I tutaj na koniec chciałbym się odnieść jeszcze do jednej kwestii ekspertów. My oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby eksperci wypowiedzieli swoje zdanie tutaj na komisji i jeżeli widzą taką możliwość, biorąc pod uwagę tą klauzulę, która się pojawiła, wypowiedzi, będzie nam oczywiście bardzo miło, bo też trzeba się zastanowić w ogóle nad systemem. Jak to zrobić, żeby ci eksperci mogli podzielić się swoją wiedzą na temat, w jakim zakresie mogą i powinni się podzielić swoją wiedzą na temat kwestii systemowych, nie szczegółowych, bo przecież nie chodzi o to, żeby zdawać relacje, kto jak głosował, czy jakie były personalne decyzje dotyczące poszczególnych projektów czy organizacji, ale chodzi raczej o kwestie systemowe i tutaj się pojawiły obawy, czy oni w ogóle cokolwiek mogą powiedzieć. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. I tutaj już widziałam, że zgłaszała się właśnie pani Ewa Michna. Bardzo proszę.
No to jest trochę bezprzedmiotowe, bo właśnie pan współprzewodniczący powiedział to, co zamierzałam powiedzieć. To znaczy, że nie chodzi oczywiście o przebiegi głosowań. To w ogóle jest... Nie o to nam chodzi, panie dyrektorze, tylko o to, że tam jest mowa w tym oświadczeniu o przekazywaniu jakiejkolwiek informacji. Prawda? Czyli nawet nie możemy się podzielić informacjami, które mogłyby pomóc w następnej edycji uniknąć pewnych błędów beneficjentom przyszłym, czyli wnioskodawcom. I jeszcze a propos przyszłego roku, rzeczywiście w tym roku my też chyba z naszej strony musimy powiedzieć, że wcześniej dostaliśmy materiały, że to wszystko super lepiej działało. Natomiast przypominam sobie z poprzedniego roku taki nasz postulat, który nie został zrealizowany, to znaczy taki, żeby jednak beneficjenci dostawali informację zwrotną dotyczącą tych wniosków odrzuconych, dlatego że to może być także dla nich dobry trop do wnioskowania w roku przyszłym.